Pamiętam, że zaczęliśmy od Edenu i mówiliśmy o tym, że człowiek został oddzielony od Boga i że w związku z tym, co się stało, skażenie oddziela wszystkich od życia i wszystko, co istnieje. Nie wiem, mówiliśmy chyba już o tym ostatnim razem, że Pan Bóg przygotował odzienie ze skór Adamowi i Ewie, jak wychodzili z Edenu. No, należy przyjąć, że nie były to sztuczne skóry, tylko po prostu ze zwierząt, które zostały zabite. I jest taki moment, w którym Bóg uznaje ofiarę zastępczą. I wtedy nawet jest napisane, że kiedy urodził się Set, to zaczęto wzywać imienia Pana. I Bóg zaczął ofiarę zastępczą uznawać. Która to ofiara gładziła grzech, dlatego że karą za śmierć, za grzech była śmierć i zwierzę symbolicznie, czy ktoś musiał zginąć, krew musiała zostać wylana, bo jak jest napisana, bez wylania krwi nie ma odpuszczenia grzechu, dlatego że we krwi jest życie. Życie za życie. Życie ofiary zastępczej za życie, w sensie czy odkupiające grzech, który został popełniony. Właściwie na dobrą sprawę można w ten sposób z takim człowiekiem rozmawiać, a mówię o ewangelizacji, że jest coś takiego jak ofiara zastępcza, ale jest również coś, co ma zmienić jego życie, czy stworzyć, czy dać mu nowe życie w ogóle. Że ofiary zastępcze ze zwierząt nie dawały nowego życia. I że cokolwiek, ktokolwiek bywał usprawiedliwiony, to i tak bywał usprawiedliwiony z wiary. To, że bywał jego grzech, który był na bieżąco, bywał zmywany krwią ofiary zastępczej, to była jedna rzecz, a usprawiedliwienie z wiary to była druga rzecz. No i teraz można powiedzieć, że system był taki, a nie inny, ale niekoniecznie może to kogoś tam interesować. No i dojść do krzyża, co się tak naprawdę stało na krzyżu. Że na krzyżu doskonała ofiara miała miejsce, że ta krew, która została wylana, ona nie tylko odkupia, czy nie tylko odpuszcza grzech, ale również powoduje nowe narodzenie. Jeżeli tak, to znaczy, że człowiek, który w tym momencie jest oddzielony od Boga, ma tylko jedną możliwość, żeby z powrotem do Boga się zwrócić i żeby mieć relacje osobiste z Bogiem. Jedna jedyna taka możliwość, czyli musi się na nowo narodzić. I to jest właśnie to jest chyba najważniejsza rzecz, że jeżeli się mówi o tym, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, to jest hasło tylko i wyłącznie. Nic więcej, to jest marketing. To katolicy rozumieją inaczej, my rozumiemy inaczej i do tego dochodzi, że niektórzy próbują to hasło wykorzystać na przykład ekumenicznie, żeby innych przekonać, że jesteśmy braćmi. Ale tak nie jest. W związku z tym właściwie tak na dobrą sprawę dobrze jest sterować nie w kierunku tych haseł, tylko mówić o tym, że jest konieczność nowego narodzenia. Konieczność nowego narodzenia, dlatego że każdy inny będzie mówił o tym, co się stało na krzyżu i będzie mógł może rozumieć pod tym pojęciem bardzo różne rzeczy. Ale jeżeli się ktoś na nowo narodzi i to w związku z tym, że Chrystus umarł za niego na krzyżu, no to jesteśmy w bardzo konkretnym miejscu. Musisz się na nowo narodzić. Oczywiście, świadectwo i tak dalej, można, jasne. Ale nowe narodzenie przeprowadza cię ze śmierci do żywota. I wtedy można mówić, jeżeli ktoś uwierzył, jeżeli ktoś wierzy, to już przeszedł ze śmierci do żywota. To jest pytanie, co to znaczy, przeszedł ze śmierci do żywota. To znaczy, że z oddzielenia od Boga przeszedł do relacji z Bogiem. Oddzielenie to jest śmierć, życie to jest relacja z Bogiem, osobista relacja z Bogiem. I ta osobista relacja z Bogiem może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy nowa natura zostanie dana człowiekowi. A dana zostanie wtedy, kiedy, i mamy Jana 1 rozdział 12-13, tam jest napisane, że musi się człowiek przyjąć Jezusa, tak? Ci, którzy go przyjęli i zostali zrodzeni z Boga, to dopiero oni mają prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest bardzo ważna rzecz. Bo 90 na 100, z kim rozmawiamy, powie wam, że wszyscy ludzie na świecie są dziećmi Bożymi. Bo wszyscy są Bożymi stworzeniami, prawda?
Są, tak myślę.
A właśnie. Wszyscy są stworzeniami, ale dziećmi mają prawo się nazwać tylko ci, którzy przyjęli światłość i którzy narodzili się na nowo z Boga. Czyli inaczej, narodzili się z Ducha Świętego. Ergo Duch Święty jest Bogiem.
Prawdziwego Jezusa. Całym Jego wcielonym bóstwem.
Dokładnie, oczywiście.
Właśnie, ja mam tutaj takie pytanie. Czy właśnie też nie jest... Właśnie to, czy nie jest jedną z fundamentalnych rzeczy? To jest napisane, że uwierzyli w imię Jego. I teraz Jezus jest po prostu wszędzie szafowany. I ja bardzo dokładnie rozumiem stwierdzenie kosmicznego Jezusa. Tymczasem dla mnie samej na przykład było bardzo ważną rzeczą i poważną sprawą i wiele rzeczy mi uporządkowała, jak zrozumiałam, że to jest Jahwe Zbawiciel. Że to jest Bóg, który również mówił, który mówił przez całą Biblię. Wiele rzeczy, po prostu wiele herezji pozwoliło mi to po prostu zobaczyć, a tego wcześniej bym nie widziała.
To jest tak, że... Każdy ma różną drogę do Jezusa,
dlatego pytam, czy to
ale jest tylko jedna droga do Ojca. I przez Jezusa, nie? I teraz to co na przykład ty przeszłaś, nie? To są akurat rzeczy związane z różnymi tam odchyłami w lewo, w prawo. Inni mogą podchodzić do tego w sposób inny, to znaczy oni mogą być, można powiedzieć, uwolnieni. Oni mogą być wolni od różnych przekrętów, których jeszcze nie słyszeli w ogóle. Jeżeli ktoś nie słyszał takich przekrętów, no to idzie się do niego jak człowieka, który jest poganinem. Przy czym nie chodzi o to, żeby iść na przykład... Bo do katolika też trzeba iść, jakby był poganinem. On jeszcze nic nie wie, tak naprawdę. On jeszcze nic nie wie. On ma bożka, innego bożka, który nie jest tym. Ten jego bożek jest w tabernakulum i dobrze jest, jeżeli będziemy mu mówić o tym żywym Chrystusie, który jest dla nas wszystkich dostępny, bez żadnych pośredników. Bez żadnych pośredników. Który powoduje, że rodzi się człowiek na nowo i to on chrzci Duchem Świętym. I teraz... Żeby nie przesadzić z kolei z drugiej strony, to znaczy, bo można człowiekowi nawtykać różnych innych rzeczy, których on jeszcze nie potrzebuje nawet, nie?
Tak, już rozumiem.
A o Chrystusie zawsze nie mówimy?
Mówimy. Przed chwilą mówiłem, że to, co się stało na krzyżu, powoduje nowe narodzenie. Czyli ta ofiara, która na krzyżu została złożona, to ta ofiara, która jest ofiarą zastępczą, dopiero ona, jeżeli się ją przyjmie, to wtedy dopiero człowiek może się na nowo narodzić. Ale przyjmie się, dobrze, że mówisz, nie? Przyjmie się...
świadomość grzechu, nie?
No oczywiście, że tak.
No, mówiliśmy, nie ma przyjęcia, że... bez świadomości grzechu. Nie ma
trzeba się upamiętać, nie prawda?
No właśnie.
No bo jak? No, najpierw mówimy człowiekowi, zresztą tak jest napisane, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, tak? Tak Pan Jezus mówił, w tej kolejności, nie w odwrotnej. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli ten człowiek musi zrozumieć najpierw, dlaczego on w ogóle musi się upamiętać i co to znaczy. Czyli musi zrozumieć, że jest od Boga odłączony, że wszystkie jego problemy, cała jego pustka i to wszystko od tego właśnie z tym są związane. I dlatego on musi się upamiętać przed Bogiem, a następnie musi się zwrócić, przyjąć dobrą nowinę i zwrócić się do Boga. No inaczej się nie da po prostu. Więc nie da się mówić człowiekowi Ewangelii bez rozmowy o upamiętaniu w ogóle. Jeżeli się mówi przyjmij Pana Jezusa, bo będzie ci lepiej, wygodniej i tak dalej, to po prostu jest półprawda, czyli nie jest prawda.
A czy ja mogę jeszcze na chwileczkę wrócić do pytania i zapytać o taką rzecz? Może to tak trochę marginalnie jest troszkę temat, ale rozważaliśmy teraz też w ostatnich dniach kwestię właśnie trójjedynego Boga, który jest pojmowany przez różnych wierzących, różnych, prawda? I na przykład czytaliśmy książkę akurat Witnessa Lee, który pisze tam w taki sposób o trójjedynym Bogu, jakby nie uznawał odrębności osób Boga, prawda? Mhm.
Mówi to wprost.
Mówi to wprost, że nie uznają odrębnych trzech istot tak. Boga, prawda? To znaczy, i teraz tak, jest kwestia taka. Można to zrozumieć w ten sposób, że jest to tekst, który występuje przeciwko politeizmowi, bo nie uznaje trzech bogów. Mhm. A on twierdzi, że Bóg jest jeden i w różnych przejawach, prawda? Że poznajemy go w różnych jego przejawach, trzech osobach.
I trójjedyny występuje ten wyraz.
Trójjedyny Bóg oczywiście jest, występuje.
Ale nie trzy osoby.
Mówi o trójjedynym Bogu, ale nie mówi o nim do końca w taki sposób, który by uprawniał na przykład te trzy osoby do jakiejś relacji ze sobą. Stałej i takiej bardzo... Prawda? No i zastanawialiśmy się, na ile to jest kwestia, która może być fundamentalna. Czy jest to kwestia fundamentalna? To akurat bardziej dotyczy naszych relacji z braćmi, prawda? Bo są bracia, którzy na przykład jakby przysłuchują się takiemu nauczaniu i mówią, tak to rozumiemy, prawda? I teraz jest kwestia naszych relacji z nimi.
A to nawet jeszcze kwestia tego, jeżeli ktoś chce się ochrzcić.
Jeśli chcesz, powiedzmy.
Na przykład, nie? Czy ta chrzest jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tylko że...
Czy w imię Jezusa? No, ja widziałem, tak chrzcili, tak.
No w imię Jezusa, no ale jeżeli ktoś mówi, że Jego Bóg jest trójjedynym Bogiem, ale nie ma rozróżnienia na osoby, czy to jest ważne?
Mamy
się o Duchu Świętym, o Jezusie, o Bogu.
Mamy pytanie, o kim mówimy tak naprawdę? No, dlatego, że my możemy nazywać i stosować różne nazwy, a chodzi o to, żeby konkretną osobę w jakiś sposób określić, nazwać, zdefiniować. To jest bardzo proste. Jeżeli chcemy trafić na przykład do Bartłomieja Losa, prawda? I mamy do dyspozycji ileś tam adresów i mamy ileś tam opisów i iluś tam Bartłomiejów Loców, prawda? Wszyscy się tak samo nazywają, podobnie wyglądają, ale ty jesteś tylko jeden. W związku z tym istnieją pewne cechy, które muszą być cechami wyjątkowymi tej jednej, jedynej osoby. Wtedy dopiero trafimy do niej. Wszyscy inni będą albo gdzie indziej mieszkać, albo będą mieli inny kolor włosów, albo będą mieli na przykład, nie wiem, inną żonę, innych rodziców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będzie coś, co sprawia, że ta jedna osoba jest po prostu wyjątkowa spośród wszystkich innych i to do niej się właśnie zwracamy. W związku z tym, jeżeli przyjęlibyśmy na przykład, że wystarczy tylko nazwa, żeby uznać, że to jest to samo, to jesteśmy w wielkim błędzie. Dlatego apostoł Paweł mówi, że uważajcie, bo ktoś wam głosi innego Jezusa w innym duchu, a wy to jeszcze przyjmujecie, prawda? No i co z tego, że to był Jezus, jak to był inny Jezus?
Jak to rozpoznać?
Po duchu.
Bo czasem jakby sytuacje są bardzo jasne, przejrzyste, prawda? Jak ktoś mi głosi Jezusa eucharystycznego, no to ja wiadomo, mam do tego bardzo jasny, konkretny stosunek i nie muszę tego rozważać. Ale jeśli ktoś na przykład godzi się ze mną co do trójjedyności Jahwe, ale opisuje tą trójjedyność w taki sposób, który nie do końca mnie przekonuje i różnię się z nim w moim opisie, jaki ja bym sformułował, to wtedy powstaje pytanie, czy jesteśmy jakby skupieni wokół tego samego Boga, a problem polega na tym, że po prostu problem jest w nas, ponieważ nasze pojęcia są niedoskonałe, nasze myślenie, nasze rozumienie się wzajemne jest niedoskonałe, to jest problem. Prawda? Natomiast tak naprawdę po prostu patrzę na człowieka, wiem, że jest kochającym Jezusa człowiekiem, bratem, nazywam go bratem bez problemu, ponieważ wiem, że że jego świadectwo miłości do Jezusa jest autentyczne. Ale okazuje się, że gdybyśmy tak zaczęli dyskutować, rozważać i tak dalej, albo śledzić jakieś nauczania, to stwierdzimy, że no, z pewnymi nauczeniami nie jesteśmy w stanie się zgodzić. I na przykład one dotyczą kwestii Boga, trójjedynego Boga, którego my mamy wierzyć, imię Jego, czyli możemy mówić, że to jest kwestia zawarta w tym opisie mleka.
No to mamy problem, dlatego że w jaki sposób ktokolwiek był w stanie powiedzieć, że Jezus to jest Mesjasz w ogóle? Skąd? Skąd? Jak można udowodnić, że ten Jezus jest Mesjaszem?
Na podstawie Słowa Bożego.
No właśnie.
Nie można inaczej.
No, a mogę przeczytać z Mateusza? Jeden werset?
Proszę bardzo.
I urodzi syna i nadasz mu imię Jeszua, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. W Ewangelii Łukasza Symeon, gdy przyszedł do świątyni, to jest ten bardzo starszy człowiek, wziął na ręce, Jezus miał być obrzezany, pamiętacie, 8 dnia? Wziął na ręce i powiedział tak: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały Jeszua Techa. Tu pisze zbawienie Twoje, ale Jeszua Techa. Czyli właśnie po tym imieniu to jest to samo, zbawi lud swój. To, co w Mateuszu przeczytałam literalnie, a tutaj zastąpiłam wyrazem Jeszua Techa.
Ja jestem w stanie się zgodzić na przykład z czymś takim, że człowiek, który nie wie nic i on przychodzi, ktoś do niego z Ewangelią i mówi mu, że Jezus umarł za niego na krzyżu. Mówi mu, że Jezus to jest Bóg i on do niego się po prostu powinien zwrócić i pomodlić o ratunek, nie? I ten człowiek kompletnie nic więcej nie wie. On nie ma zielonego pojęcia o Trójcy, o czymkolwiek, nie? Ale on woła do nieba i on woła do Jezusa i on się do niego modli. I w tym momencie, jeżeli to się stanie, jeżeli on zostanie na nowo narodzony, to ja jestem spokojny, że ten człowiek wyda owoc i będzie widać, że on jest na nowo narodzony.
I tak naprawdę po owocu też można
poznać. I będziemy widzieć to po owocu, prawda?
Wraci
do nas życia.
Natomiast ten człowiek, który się nawróci, on powinien być nauczany dalej, nie? Czyli on, jeżeli nawet nie miał pojęcia, bo nikt mu tego nie powiedział, to on powinien dalszą naukę powinien odebrać. Kto to jest? Kto to jest ten, do którego ja się nawróciłem? I on w tym momencie powinien uzyskać więcej już informacji. Dlaczego to jest ten, a nie kto inny na przykład, nie?
Ale zwróćcie uwagę na przykład na pewną rzeczywistość. Na przykład mamy, powiedzmy, Świadków Jehowy. W swoich bardzo hermetycznych społecznościach strzegą z tej hermetyczności, strzegą jakby nauki i wydają owoce. Dlatego, że...
Jakie?
Jak to jakie? Żyją bardzo porządnie. Słuchajcie, to są owoce. Nie są to owoce przysądne.
No to są owoce, ale...
Na ulicach mówią, a ci Świadkowie Jehowy żyją porządnie. Wszyscy
nie.
Tak mówią.
Nieprawda. To są owoce ciała.
Nieprawda.
Znaczy ja tylko jedną rzecz...
Nas odwiedzają bardzo często. Siedzą czasami godzinę.
Ja wiem. Ja mówię, ale słuchajcie, nie. Dlaczego ja to mówię?
No.
Ja na przykład... spotkałem kobietę ze Świadków Jehowy, która naprawdę zachwyciła mnie swoim oddaniem, czytaniem Biblii, pokorą, cichością i tak dalej. Nie reprezentowała takiego Świadka Jehowy, który idzie, tłucze i tak dalej. Cicho, spokojnie. Sam chciałbym taki być.
Ja bym się tam nadawał, bo jestem takim złoczeniem, nie?
Tak, to by się w
ogóle nie dało do domu.
Musisz być fabrykantem.
Chodzi
mi o to, że są ludzie wśród wierzących inaczej, o których możemy powiedzieć...
Że są ludzie porządni wśród nimi i nie wierzący.
Właśnie, to nie ma nic do rzeczy.
Co jest sedne?
Ewa, jak to jest sedne? To są ludzie, którzy mówią o sobie, że są uczniami Chrystusa.
Nie są uczniami Chrystusa.
W Mateuszu jest napisane. Jeżeli chcesz się ostać, przekręcę, bo nie wiem dokładnie jak to jest, ale jest najpierw uprzedzenie o tym, co się będzie działo, jak wiele będzie zwiedzeń, a potem jest napisane, że ty mieszkaj w pismach, dosłownie.
Tak.
Bo to jest, notabene, pisma wtedy jeszcze nowe
przyniesie. Panie Słowie, mówię od toku myślenia Krzysztofa.
No tak.
Krzysztof, mówię teraz o... Bo ty zadałeś się tu jedynego Boga, tak. O to pytanie. Krzysztof chciał ci wyjaśnić, że człowiek zupełnie nic nie wiedzący, jak przychodzi do niego ktoś, to wtedy on idzie i w zasadzie ma największe szanse, żeby właśnie nie iść gdzieś tam w Bogu.
No rodzi się na nowo, ponieważ modli się do Jezusa.
Tak.
Okej, ale to jest początek, co dalej?
To jest pytanie, dokładnie co dalej, panie?
No, bo potem jest pismo, które też...
Jeżeli ktoś się rodzi na nowo, to on powinien zacząć właśnie mleko. Prawda? Czyli on musi zacząć mieć wyłożone Słowo Boże. Jeżeli on rozmawia i jeżeli rozmawiamy o tym, kto go zbawił, dlaczego go zbawił, z jakiego powodu go zbawił, no to prędzej czy później i tak będziemy rozmawiali o tym, że Ojciec posłał swojego Syna. Prawda? I będzie, to jest kwestia późniejszego nauczania. Jeżeli ten człowiek nie dostał tego wcześniej, to on to po prostu musi dostać później. Musi dostać później nauczanie, że Ojciec posłał Syna. Musi dostać nauczanie, że Syn, który zstąpił z nieba, jest Bogiem. Już sam fakt, że on się do Niego pomodlił, to jest dla wielu rzecz tak naturalna, że oni później w ogóle nie mają problemu z tym, że to jest Bóg. Przez duże B. Prawda? I tak naprawdę są ludzie, którzy kombinują po swojemu gdzieś tam albo bardzo często jest, najczęściej nawet jest tak, że oni się spotykają z jakąś gdzieś tam ludźmi, którzy już coś pokombinowali, ocierają się o jakąś sektę i oni dopiero wtedy zaczynają myśleć o Trójcy, bo im w życiu do głowy nie przyszło wcześniej takie myślenie. Wiesz, on wcześniej pomodlił się do Boga, tak? Pomodlił się do Jezusa. Nie przyszło mu w ogóle do głowy, żeby kwestionować coś takiego jak Trójca, bo on się nad tym w ogóle nie zastanawiał. Przeżył nowe narodzenie. I to jest typowym przykładem jest Matan, który nawrócił się, przyjął Jezusa, a następnie spotkał jakichś ludzi, którzy zaczęli mu kombinować i mu tam różne rzeczy dawać.
To jest rzeczywistość bardzo wielu doświadczeń wierzących.
No.
Tak, ale Matan się wypiera trójjedności Boga.
No, to nie używa tego, nie używa tego określenia.
Ale to nie są przeróżne osoby.
On w ogóle nie ma nic do...
No
oczywiście. I teraz... No dobrze. No ale w tym momencie to już jest kwestia tego, czy jest nauczane Słowo Boże, czy nie. Bo to już jest kwestia nauczania. To nie jest kwestia ewangelizacji. Tak jak mówię, ewangelizacja to jest rzecz w sumie prosta. Bo nie ewangelizujemy w ten sposób, że wykładamy najpierw doktrynę o Trójcy i mówimy, czy jak przyjmiesz Trójcę, to będziesz zbawiony. Tylko mówimy o Jezusie. Prawda? Jeżeli zaczniemy mówić o Jezusie głębiej, to musi nam wyjść Trójca. Nie ma siły, dlatego że wyjdzie nam Bóg, do którego się modlimy, który jest posłany przez Ojca i Ducha. To kimżeż oni są, skoro ten jest Bogiem i modlimy się do Niego, prawda? A jeszcze w dodatku dojdziemy do tego, że jest jeden Bóg i wiesz, musimy do tego dojść. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale to jest kwestia głębszego wejścia coś pisma. Nawet nie w teologię, w pisma. Bo to musi wyjść w pismach.
Czyli na początku jest ta szczerość serca,
tak.
I Bóg objawia, że przyjmij, bo jak nie, to zginiesz.
Dokładnie.
A potem dopiero przyjmij.
I teraz istnieją poganie, którzy mieszkają gdzieś na końcu świata, pigmeje jacyś tam, nie wiadomo gdzie, jacyś inni tam na Antarktydzie, którzy słyszą o Jezusie, nawracają się do Jezusa, modlą się do Niego. I oni kompletnie teologicznych spraw żadnych w ogóle nie rozumieją. Rodzą się na nowo. I teraz, jeżeli się ich zacznie nauczać normalnie, tak jak się powinno nauczać, właśnie od mleka, to znaczy, kogo oni tak naprawdę przyjęli, kto to jest, kto go posłał, dlaczego go posłał, no to w tym momencie rzeczywiście oni powinni normalnie wszystko sobie poukładać. Jeżeli natomiast spotkają jakichś dziwnych zawodników, którzy zaczną im tu już truć na temat Trójcy, Konstantyna jeszcze oczywiście, bo wiadomo, że Konstantyn jest winny temu wszystkiemu.
Kto to
taki jeden. i po prostu zaczynają mu robić mętlik, że tak powiem, w głowie, to oni się sami zaczynają zastanawiać i po prostu mają problem. Ale jeżeli tylko weźmie się same pisma i normalnie, spokojnie od początku porozmawia na ten temat, to same pisma doprowadzą do tej osoby, która jest jedna, jedyna i niepowtarzalna i tylko pisma mówią tylko o niej. Dlatego, że nie na darmo pisma są tak skonstruowane i tak napisane, żeby można było poznać Mesjasza od samego początku, od samej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest cały czas zawężana ilość osób, które miały zostać Mesjaszem poprzez linię, aż od linii Seta, poprzez wszystkie inne, poprzez Abrahama, poprzez Izrael, poprzez Judę, poprzez i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest zawężana ilość osób, która spełnia kryteria mesjańskie. Więc jest jedna, jedyna osoba, która spełnia kryteria mesjańskie. I zauważ, że Słowo Boże nawet nie mówi o tym, jak ona się będzie dokładnie, że najważniejsze jest to, jak ona się będzie nazywać jako człowiek. Najważniejsze jest to, jakie kryteria będzie spełniać. I dlatego Herod, jak się dowiedział o tym, że się król izraelski, żydowski narodził, to od razu zawołał tych i mówi, to mówcie mi, gdzie on się narodzi. Skąd on będzie pochodził, prawda? I oni mu od razu mówią, że on będzie się w Betlejem się urodzi. Potem, że w Nazarecie też jest napisane. Wszystko jest napisane. Nawet gdybyśmy nie znali imienia samego, to po tym, co jest o nim napisane, skojarzylibyśmy, że to jest ta jedna, jedyna osoba, żadna inna więcej. I jeżeli jest napisane, że rzekł Pan do Pana mego, to znaczy, że mamy Pana i Pana. I nie ma takiego Boga Trójjedynego, który byłby raz jednym Panem, a raz drugim. Bo ci Panowie dwaj ze sobą rozmawiają.
I Jahwe posłał Jahwe.
I ten Jahwe, który został posłany przez Jahwe, przyjdzie w ciele. Więc Słowo Boże właściwie nie daje żadnych możliwości wykrętu pod tym względem. Więc jeżeli się ktoś na nowo narodził, jeżeli widać w nim owoce, jeżeli to są owoce ducha, a nie ciała, dlatego że jeżeli na przykład ktoś przez całe życie chodzi pod ścianami albo jest tak ściśnięty przez swoją sektę, że nie piśnie nawet
i wyda jakiś tam owoc
wyciśnie jakiś tam owoc, to wcale nie musi być prawda, że on wydał owoc ducha. Bo owoc ducha to dla mnie jest taki, który jest przeciwieństwem owocu ciała. To znaczy człowiek, który na przykład jest bardzo gniewny, bardzo się, nie wiem, denerwuje i tak dalej. Bóg go przemienia. Tak, Bóg go przemienia. Tak, że staje się inny niż był. Nie dlatego, że on tak bardzo pracował, ćwiczył.
Takie są zasady sekty, żeby żyć w sposób ugrzeczniony.
To są typowi światowi.
Tak.
Nie chcę nazywać, to są światowie obie.
I teraz, jakbyś na przykład porozmawiał z byłym świadkiem jakimś, to oni ci powiedzą, co się dzieje tam pod tym wszystkim, za tym murem.
Ale to widać po 5 minutach.
Więc ja na przykład, jeśli chodzi o tych ludzi, o których ty mówisz, to ja bym im powiedział, słuchajcie, kochani, nie wiem, nie znam ich, prawda? Może się okazać, że to są ludzie odrodzeni. Bo nie byli świadomi różnych rzeczy. Ale powiedziałbym im, słuchajcie, jeżeli wasz Kościół naucza czegoś takiego, to skonfrontujcie to z Pismem. Jeżeli nie jest to zgodne z Pismem, to uciekajcie stamtąd. Jeżeli natomiast ktoś, kto jest świadomy, bo ten, kto chrzci, nie powinien być przypadkowy. Jeżeli ktoś, kto chrzci was w imię kogoś, kto nie spełnia tych kryteriów, to znaczy, że chrzci was w kogoś, kto ma te samo imię, ale jest inną osobą.
Innego ducha.
I to jest inny duch.
Ja tu przyjąłem taki fragment, jedno zdanie, tylko już nie będę wygrał. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, więc to wszystko się po duchu rozpozna. Nie po usposobieniu, charakterze, czy ktoś jest miły.
Ale co to znaczy, Darek?
No na przykład to, że te duchy będą zaprzeczały temu, kim jest Jezus.
Jak do nas przychodzą świadkowie Jehowy, to żeby z nami konwersować, to oni potrafią nawet powiedzieć, no dobra, Jezus jest Bogiem, aby tam gadać. Rozumcie, on kłamca się zgodzi na wszystko, żeby cię pozyskać. Ale to nie jest prawdziwe.
Tak,
nie gadamy. Jednego nie potrafią. Nie chcą wyznać, nie chcą się modlić z nami. Po prostu są przerażeni. Ewakuacja zaraz jest, nie? Tak. I o Duchu Świętym ani słowa, nie? Po prostu przerażenie jest.
Jest, jest test janowy, który jest w sumie no, tak napisany, jak jest napisany w Biblii, nie? Ale on, szczerze mówiąc, jak się go rozwinie, to dopiero wygląda. Dlatego, że Jezus, czyli Jeszua, jego imię oznacza, że on jest Jahwe Zbawicielem. Czyli jeżeli byśmy potraktowali to, co jest napisane przez Jana dokładnie, to powinniśmy napisać i rozwinęli znaczenia, to powinniśmy napisać, bo tam jest napisane, że Jezus przyszedł w ciele. Jeżeli duch jakiś nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, to znaczy, że jest duchem Antychrysta i nie jest z Boga. Tylko tam dokładnie, jeżeli jest Jeszua, to znaczy, że Jahwe zbawia. Jeżeli Jahwe Zbawiciel przyszedł w ludzkim ciele, jeżeli to jest...
Stał się człowiekiem.
Dokładnie. Jest gotów...
Na świadka Jehowy jest...
Jest gotów to wyznać, to wtedy zupełnie inaczej rozmawiamy. Jeżeli nie jest gotów tego wyznać, to bardzo często i to widać, że to sito jest dość gęste. Nawet jeżeli oni przytaczają taki werset, że jeden jest pośrednik, prawda? Człowiek, Chrystus Jezus, to tam jest dokładnie napisane, imię to nie jest Jeszua, prawda? Jeszua Mesjasz. Jeden jest pośrednik, Jahwe, człowiek Jahwe Zbawiciel, Mesjasz. Dokładnie. Człowiek Jahwe Zbawiciel, czyli to jest osoba, która jest i Bogiem, i człowiekiem, i tak w 100% Bogiem, w 100% człowiekiem.
Ale dlaczego modalista nie przechodzi tego testu?
Proszę?
Dlaczego modalista nie przechodzi tego testu?
Modalista nie przechodzi tego testu, dlatego że Mesjasz to jest ktoś, kto jest namaszczony. A namaszczony musiał przez kogoś zostać namaszczony. Przez kogo?
A dlatego.
Sam się namaścił?
No tak, tak. Oczywiście. No sam się namaścił, wiadomo.
Gdzie to jest napisane w Biblii, że ktoś sam kogoś namaszcza?
Sam się namaszcza.
Jest napisane, że ojciec, czy jest napisane, że Jahwe i jego duch posyłają Jahwe, czy posyłają stwórcę wszystkiego, prawda? Mhm. Więc ten, który jest posłany, musi być posłany przez kogoś innego niż on.
No co, ale oni dalej pozostają jednością, prawda?
No tak.
Nie są odrębnymi trzema osobami.
Są odrębnymi osobami, dlatego że Bóg jest jednością złożoną.
No właśnie.
Dlatego...
Ale ja nie sądzę, żeby oni to uczyli, że Bóg jest jednością złożoną.
Nie zaprzeczam.
Może nie znają tego wyrazu.
Ale Bóg jest jednością złożoną i to nie oznacza, że te osoby, które stanowią tą jedność, są raz jedna, raz druga, raz trzecia.
Ale ja nie sądzę, żeby oni to tak... Bo przecież oni znają te fragmenty pisma, kiedy Chrystus zwraca się do Boga i tak dalej.
No.
Tylko oni to po prostu pojmują... No tak z tego, co mama mi czytała dzisiaj rano, że po prostu... to jest dalej jedna osoba, no to jest trudne dla nas w ogóle. Że to tak, dalej jedna osoba, mimo tego, że one się do siebie nawzajem zwracają, no... To nie jest takie...
No bo to są rzeczy duchowe, a my jesteśmy w ciele, my tego nie pojmiemy.
Ale wiecie co, bo rzeczywiście można tutaj powiedzieć i jakby umieścić w takim wytłumaczeniu bardzo wiele rzeczy, że to są rzeczy niepojęte dla nas, tak jak to katolicy tłumaczą, że Trójca, jakby pojęcie Trójcy jest nie do pojęcia, prawda? I dla nas, my ludzi z ograniczonym umysłem, godzimy się z tym, jest to nie do pojęcia. W tym zrozumieniu można umieścić bardzo wiele różnych takich ucieczek, takich wymyków. Jest kwestia nie wiem, takiego znalezienia takiego, przynajmniej mnie jest to potrzebne, znalezienie takiego oparcia, które by dawało mi rzeczywiście tą taką możliwość jakby oddzielenia tego, co rzeczywiście jest nie do wytłumaczenia, od tego, co do wytłumaczenia jest. Rozumiem to, co mówisz oczywiście, że trzeba mieć umocowanie w piśmie, prawda? I to w zasadzie nie ma żadnego innego. Może dlatego to mówię, że ja go nie mam tego umocowania. Po prostu musiałbym to studiować długo i bardzo rzetelnie i na pewno na to trzeba czasu. I trzeba, no po prostu będę musiał.
Ja z kolei miałam taką sytuację, że ja też zawsze nie wiedziałam, tylko go się modlić, nie? Przyszło to w moim przypadku nowonarodzenie, ciężko mi przyszło, ale przyszło na swoją historię. I ja sama doszłam do tego, że jakoś tak nie wiem, czy mieli naukę taką, czy nie, ale doszłam do tego, że z Bogiem. Po prostu takie objawienie od Pana samego, przekonanie mi przyszło. I myślę, że że jak już to raz przyjdzie, to nie możemy sobie pozwolić tego zabrać, nie? Bo rzeczywiście wątpliwości się zawsze nasuwają i ile choćby się nie słuchało różnych, to ja i tak to weryfikuję, jakby to powiedzieć, z moim takim, z Duchem Bożym, którego proszę Pana, żeby właśnie nie przyjmować takiego fałszywej nauki, nie? Jest to ciężko, ale to jest jakaś taki mój weryfikator, nie? Że Pan po prostu pokazuje, że coś tu jest, coś, czegoś tutaj nie rozumiem, nie? I ja myślę, że to jednak każdy, jak sam zostanie przez Pana przekonany podczas właśnie czytania Pisma, to nie powinien sobie dać tego zabrać przez mądrych ludzi, nie?
Jeżeli jest napisane, że mamy chrzcić, czyli zanurzać imię trzech osób, imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to trzeba to robić. Jeżeli jest jedno imię i trzy osoby, to znaczy, że to jest jedno imię i trzy osoby. To nie jest jedno imię i jedna osoba, która się zamienia w drugą, w trzecią, w czwartą, w piątą. Jest
czyli
prosta rzecz.
Stwierdzenie Witnessa, że on nie uważa, że to są trzy osoby,
jest błędne.
Błędne.
Ale zobacz, nawet gdybyśmy chcieli tak po prostu scharakteryzować te trzy osoby, to jednak mimo wszystko cechy Ducha, cechy Jezusa są nieco inne niż cechy samego Boga Ojca. I w tym sensie, prawda, no to już jest wiadomo, że to jest jedność, ale jest oddzielne. Te cechy charakterystyczne są różne. No. Inaczej troszeczkę, dlaczego się modlimy do Jezusa? Bóg jest nam bliski, ale jednak taki najbliższy, ten pośrednik to jest Jezus, prawda? On ma jakieś, no i wszystko inne cechy. Prawda? On działa zgodnie z wolą Boga Ojca, ale niemniej jest to ta wyższość, jakaś taka...
No to jest najlepsza rzecz. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie? Adonai Echad.
Przeraża to, że... Znaczy przeraża. Jak na przykład Kasia ma większe doświadczenie akurat, jak chodzi o Witnessa i Watchmana, że Watchman w porządku nosił. Watchman i jego książki nie budzą takiego sprzeciwu. Nie ma tam zgrzytów. Natomiast Witness pociągnął tą naukę dalej i wprowadził już.
I ją gdzieś
skręcił gdzieś.
No, więc mówimy teraz o tych braciach z Opola.
Tak, kościoła lokalnego.
Wolałbym być w Krakowie.
Ja chciałabym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tu wspomniałeś test janowy, tak?
Test janowy, tak.
No, że wtedy się rozpozna, kto ma Ducha Bożego, a kto antychrysta. A ja chciałam przeczytać taki fragment z listu do Efezjan i żebyś do tego się ustosunkował. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wiemy z listu Piotra II, że dostaliście wszystko. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenia niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Jeżeli ktoś nie wydaje takiego owocu i owocu Ducha Świętego z Galacjan, to też w pewnym sensie dla mnie jest test.
Oczywiście, że tak.
Tak?
To jest... Dlatego się poznaje po...
Zaraz, poczekaj.
No tak.
Tak, dobra.
Mówiliśmy jakiś czas temu, że wiara musi się przejawiać w uczynkach konkretnych, prawda? Czyli to nie jest tak, że wiara człowieka to jest coś, co on powie, wygłosi i na tym się skończy, tylko on coś, co w nim Bóg zacznie wytwarzać, to jest konkretny owoc. Ten konkretny owoc po prostu przeniesie się na konkretne życie, na konkretne uczynki, prawda? Więc to jest, tak to powinno być.
Powinno.
I dopiero po tych uczynkach poznacie. No, po owocach poznacie również tam fałszywych proroków, nie? Ale swoją drogą w ogóle człowiek, który wierzy, powinien żyć w taki sposób, jak wierzy, nie? Czyli w sposób godny mistrza, być naśladowcą tego, który go wybrał i który go powołał. Dobrze, czasem jest tak, że po prostu są to jakieś sprawy dotyczące wyłącznie terminologii, ale ja bym uważał na te rzeczy, bo to naprawdę, jeżeli ktoś się narodził na nowo, chwała Bogu, terminologicznie może być coś tam, ale jeżeli na przykład zamierza się ochrzcić i będzie chrzczony w imię kogoś innego niż trzy osoby, czyli w imię, nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko w imię Ojca, który zamienia się w Syna albo w Ducha od czasu do czasu i tak dalej.
I siedzi w niebie.
To jest to bardzo poważna sprawa, dlatego że to, co on robi, to jest wejście, zanurzenie w rzeczywistość, ale jakiego Boga? jakiego Boga? To nie jest, wręcz wbrew pozorom, to nie jest tylko kwestia tego, co się wypowiada, bo to jest kwestia tego, co się w duchu dzieje w tym momencie. Jesteśmy zanurzani w imię, czyli w rzeczywistość, bo imię to jest rzeczywistość, to są cechy, to jest wiele rzeczy.
To jest natura Boga.
No. Właśnie. Kto jest tym Jezusem, którego jesteśmy zanurzani?
No. I umarł rzeczywiście.
O, dobrze, że następna rzecz jest, którą trzeba dzisiaj powiedzieć. To, co jest napisane w liście do Rzymian, na przykład, w 6 rozdziale. Gdyby przeczytać dosłownie, przy okazji tego, że my odwracamy się od martwych uczynków i zwracamy się ku Bogu. Jeżeli my zwrócilibyśmy się ku Bogu tylko cieleśnie, to nie ma takiej możliwości, żeby coś dało, prawda? Można powiedzieć, że tak, jak się człowiek odwraca, czyli upamiętuje i zwraca się ku Bogu, to musi to zrobić w Chrystusie, czyli tą osią obrotu jest sam Pan. I teraz to, co się stało na krzyżu, ta ofiara, która została poniesiona, to każdy człowiek, który przychodzi do Boga, to musi się utożsamić z Jezusem, który na tym krzyżu umarł, dlatego że to on wtedy wierzy, że to za Niego, to w Jego imieniu. Pan Jezus powiedział, że wypełnił prawo, nie? I powiedział, i umarł. Czyli, krótko mówiąc, wypełnił prawo w imieniu każdego, kto się z Nim utożsami, i umarł w imieniu każdego, kto się z Nim utożsami. Prawda? Ponieważ On wypełnił prawo, w związku z tym każdy, kto jest na nowo narodzony, nie jest już przez prawo sądzony. Prawo zmieniło w stosunku do Niego swoją rolę. Dlatego, że Pan Jezus mówił do tych ludzi, do tych Żydów, do których mówił, do faryzeuszy, mówił, że osądza was Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Prawda? Bo oni pokładali nadzieję w prawie. A trzeba było położyć nadzieję w Chrystusie, w Mesjaszu, dlatego, że On wypełnił prawo. I teraz, jeżeli przeczytalibyśmy list do Rzymian, 6 rozdział. I ja bym przeczytał to w taki sposób, który jest w oryginale w odniesieniu do słowa chrzest, które tutaj jest cały czas przekładane. Zamiast chrzest ja będę czytał zanurzenie. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? Zanurzeni tedy jesteśmy wraz z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To, żeśmy się utożsamili z Jezusem na krzyżu i żeśmy uwierzyli w to, że On umarł za nas, spowodowało, że zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A zatem zostaliśmy zanurzeni w Niego samego i dlatego można powiedzieć, że jesteśmy w Chrystusie. Zanurzeni.
Nie wierzymy w Chrystusa, tylko
jesteśmy w Nim. Jesteśmy w Nim. Jeżeli jesteśmy zanurzeni w Nim, to nie ma dla nas potępienia. Bo nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
I chodzą w Duchu Świętym.
Prawda? No tak. Jeżeli są w Chrystusie Jezusie,
to powinni chodzić.
To niech z Niego nie wychodzą.
Ale powinni chodzić w Duchu Świętym.
No tak, oczywiście, że tak. No bo przecież... I tu jest napisane, że stoimy, mamy przez dostęp, przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. To jest 5 rozdział Rzymian wcześniej. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy. Czyli jesteśmy zanurzeni, jesteśmy umieszczeni i stoimy. W Chrystusie stoimy w łasce. I to wszystko się dzieje dzięki temu, żeśmy na Nim położyli całą swoją nadzieję. Położyliśmy w łasce. Całą swoją nadzieję. Nie w tym, że coś zrobimy, tylko w Nim.
To On wszystko zrobił.
Dokładnie. Bo On wypełnił wszystko. On już za nas wypełnił prawo i można powiedzieć również, że On za nas stał się przekleństwem, bo to, że się stał przekleństwem za Żydów, bo został zawieszony na drzewie, za pogan też stał się przekleństwem. I w związku z tym właściwie tak na dobrą sprawę, jeżeli przeczytać ten fragment w ten sposób, to widać, że zanurzenie ma być w Chrystusa. A to nie, tu nie jest mowa o sakramencie. Tu nie jest mowa o tym, że ktoś po prostu się ochrzcił w wodzie. Mowa jest o tym, co On zrobił w stosunku do Pana Jezusa. I dlatego właśnie tą osią obrotu jest On sam. I tylko w Nim, w Chrystusie, można...
A poza Nim upadamy.
Tak.
Nie ma innej...
Oczywiście. I tylko w Nim jesteśmy w stanie wypełniać przykazania, miłując Boga. W ogóle. Zgadza się?
Ja dobrze powiedziałem, że tylko Jezusa ma te korzenie do naśladowania.
Paweł naśladował Jezusa i powiedział: naśladujcie mnie.
Bo Żydy to mówi dziś, Paweł.
Człowiek jest człowiekiem i Paweł mówi, też upadał. O nie? Dobra, co mamy jeszcze dalej?
Coś miałeś powiedzieć dzisiaj. Mówiłeś, że została ruszona jakaś kwestia.
O chrzcie? Zaufanie Bogu? Tak, to jest jedno. W związku z tym, skoro już czy wszystko jest jasne, jeśli chodzi o odwrócenie się od uczynków martwych i odwrócenie się, że tak powiem, wzdłuż osi obrotu? I jeżeli tak, to w takim razie spróbujemy jeszcze na tą drugą rzecz popatrzeć, to znaczy, jeżeli już odwracamy się, to ufamy Bogu, tak? Czyli po tym, jak odwracamy się od tych uczynków, które są martwe, które nie dają zbawienia, i odwracamy się w Chrystusie, to odwracamy się w taki sposób, że całą naszą nadzieję musimy umieścić nie w sobie, nie w Kościele, nie w braciach, nie w możliwościach, nie w sakramentach, nie w praktykach, nie w technikach, tylko w samym Bogu. I jakbyśmy tak Piotra przeczytali, drugi list na początku, to jest pierwszy list Piotra, werset
pierwszy,
przepraszam, drugi będziemy zaraz. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, i przeczytajmy może od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wszelkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. I tutaj zobaczcie, że 4 werset mówi o tym, że dziedzictwo nieznikome i nieskalane i niezwiędłe jest zachowane w niebie dla nas. Czyli to jest kwestia przyszłości. I to jest zachowane w niebie. Jeżeli już obracamy się w kierunku Boga, odwracając się od tamtego życia, od tych uczynków, to my patrzymy się, że tak powiem, w dwóch perspektywach. Dalszej i bliższej. Ta perspektywa dalsza to jest to, co jest zachowane w niebie dla nas. Przyszłość. I dlatego dobrze jest, zresztą myślę, że właśnie dlatego jest w Biblii tyle nauczania na temat tego, co będzie się działo w przyszłości i na temat tego, co, jakie są dla nas przewidziane, że tak powiem, tak, jakie są przewidziane nagrody, jakie jest przewidziane dziedzictwo, i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co widzimy i powinniśmy to patrzeć na to, biegnąc. Tak jak patrzył Paweł. A oprócz tego mamy jeszcze tą perspektywę bliższą, to znaczy to, co mamy na dziś, na teraz. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane dla objawienia się w czasie ostatecznym. Czyli jesteśmy strzeżeni po tym, jak się nawróciliśmy, przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Jest coś takiego jak zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czyli to jest znowu ta perspektywa dalsza. Jest coś dla nas na później, na czas ostateczny. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Weselcie się z czego? Z tego, co jest dalej. Czyli zresztą tak jak Paweł pisze, myślcie o tym, co w górze, bo to jest nasza nadzieja. To jest nasza nadzieja. Nadzieją naszą jest to, że przyjdzie Pan, weźmie nas i że tam już nie będzie płaczu, smutku, tam już nie będzie mozołu, tam już będziemy zawsze z Panem, braku pieniędzy też nie, tam już będziemy zawsze z Panem i tam już nic się nie zmieni. To dziedzictwo będzie niezwiędłe, nieskalane, nieznikome. Teraz, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To mnie bardzo zawsze pociesza. To znaczy, dlaczego? Mam się weselić, mimo że teraz na krótko i gdy trzeba. Gdy trzeba. Zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. To znaczy, Bóg wie. Bóg wie, co trzeba. A to, że jest na krótko, to nam się czasem wydaje, że to się dłuży, ale z Bożej perspektywy jest to tyle, ile trzeba. Na krótko i gdy trzeba. No i czasami nie da się ukryć, że nie potrafimy popatrzeć na to z perspektywy tej z góry, tylko patrzymy na to z dołu i wydaje nam się, kiedy to się skończy. Tak, i nawet zrzucamy Panu Bogu różne w tej sytuacji żale, że tak nie może być dłużej. No ale dzieje się to, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. No to już nie będę mówił jeszcze raz, bo to już słyszeliście pewnie z dziesiątki razy na temat tej wypróbowania wiary w ogniu i tak dalej, prawda? To się okaże, ta wiara się okaże wtedy, gdy on przyjdzie. To wtedy musimy pamiętać o tym, zresztą Paweł mówi tak, że nagroda jest przygotowana dla tych, którzy umiłowali jego przyjście, a tutaj jest napisane, że gdy się objawi, to wtedy ta nasza wiara będzie no taka, jaka będzie wtedy. To, co w nas Bóg wypracował, to, co się okazało, to, co mogło zostać oczyszczone, jeżeli On już przyjdzie, to po przyjściu Pańskim, po tym, jak nas weźmie, tam się już nic nie zmieni. To znaczy, nie będzie możliwości poprawy tego, co mamy w sobie. Tego, co On był w stanie w nas, że tak powiem, wyprodukować.
I nagroda będzie mniejsza.
Nagroda będzie mniejsza. No, niektórzy w ogóle jej nie dostaną, chociaż im się wydaje, że dostaną. Nie wiadomo jaką, prawda? Ale jeżeli będą zbawieni jak przez ogień, jak jeżeli zostaną na fundamencie, który może zostać po prostu goły. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. To jest bardzo interesujące, że tak powiem, porównanie. Bo Piotr pisze coś takiego. Na dziś, bywacie zasmuceni doświadczeniami, prawda? I porównuje to z tym, że Jezus cierpiał. I mówi tak, ale wy macie w perspektywie dłuższej o wiele wspanialsze rzeczy i mówi tak, ale Chrystus został uwielbiony. Czyli było cierpienie, a potem nastało uwielbienie. U was jest cierpienie, kiedy trzeba, na krótko, a nastanie nagroda. Nastanie to, co jest niezwiędłe i co będzie na zawsze. im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. I tak jakby to dokładnie i dosłownie, normalnie czytając, to prorokom zostało objawione, że oni usługiwali nam. To znaczy, że prorocy pisali dla nas. Pisali dla nas o tym, kto będzie Mesjaszem, jaki będzie Mesjasz, gdzie się urodzi i kim on będzie w ogóle. To oni, jaka łaska zostanie nam objawiona. Im nie została, nam została objawiona łaska. I dlatego właśnie jeżeli rozmawiamy na przykład o tym, jak rozpoznać, czytając proroków, kim jest Jezus, skąd będzie pochodził, jak się będzie zachowywał, w jaki sposób będzie działał, w jaki sposób umrze, jak zmartwychwstanie. To wszystko oni napisali. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważna rzecz. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Dlatego, że łaska jest nam dana ku pomocy. Ku pomocy. Jeżeli mamy żyć w taki sposób, żeby się odwrócić od grzechu, jeżeli mamy przestrzegać przykazań Bożych, to będziemy ich przykazać tylko wtedy, kiedy położymy nadzieję naszą w łasce, którą Bóg nam daje ku pomocy, żebyśmy mogli przestrzegać przykazań. To On nam daje siłę, On nam daje moc do przestrzegania przykazań, które nie są uciążliwe, jak pisze Jan, jeżeli w Duchu Świętym przestrzegamy, prawda? I tu jest ważna rzecz, o której przed chwilą rozmawiałem z Darkiem. Otóż tu jest kwestia tego, w jaki sposób zmieniła się funkcja prawa dla nas. Prawo, które kiedyś było właściwie osądem dla człowieka, w momencie, kiedy człowiek umiera w Chrystusie, czyli jest zanurzony w Jego śmierci, on umiera dla prawa jako sędziego. Natomiast w momencie, kiedy ożywa w Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu, to prawo przestaje być Jego sędzią, natomiast zaczyna być dla Niego czym innym. Może być światłem, może być wskazówką, może być standardem, może być również pociechą. I jeżeli się prawo odpowiednio będzie interpretowało, to będzie się rozumiało i widziało to, co Paweł na przykład, że prawo jest duchowe. Że prawo nie jest cielesne, prawo jest duchowe. To, że ludzie zinterpretowali je cieleśnie, legalistycznie, to jest ich problem. Ale ono było dane. Ono było dane po to, żeby interpretować je duchowo, właściwie, i ono jest święte i sprawiedliwe.
Czyli on zobaczy, że prawo było łaską.
Tak. I bardzo pięknie, żeś to, bracie, powiedział, dlatego że jakbyśmy przeczytali Ewangelię Jana na początku, w pierwszym rozdziale, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 16 werset, dokładnie. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I łaska, która była dana przez Boga w prawie, to jest łaska ta wcześniejsza, a myśmy dostali tą drugą, następną łaskę.
Lepszą.
Dlatego, że my w tej chwili wiemy, jak, po pierwsze, jesteśmy wolni od tego, że prawo nas osądzało, a po drugie, my w tej chwili możemy z prawa korzystać. I dlatego Paweł pisze, że prawo jest wartościowe, jeżeli ktoś umie z niego robić dobry użytek.
Ktoś z niego prawnie korzysta jeszcze, bo też jest taki.
No. Jeżeli ktoś z niego dobrze robi użytek, to ono jest wartościowe. Jeżeli nie, no to wtedy będzie miał problem. Czyli wbrew temu, co na przykład czasem słyszymy, i to też warto podkreślić, samo prawo nie było przekleństwem. Samo prawo było łaską, dlatego że prawo było tak jak pochodnia w ciemności. Jeżeli ktoś dostaje latarkę, a jest w ciemnym pokoju, to dla niego ta latarka jest po prostu błogosławieństwem. A to, że on nie umie z niej korzystać, no to jest inna sprawa. Chociaż ma napisane w tymże prawie, jak z niej korzystać. Dlatego właśnie, niestety, bardzo często słychać bardzo często słychać w Kościele wśród wierzących ludzi, jest takie przekonanie wypływające z pewnego przyzwyczajenia. To znaczy oni mówią tak, że prawo nie, łaska tak. Prawda? Czyli oni mówią tak, nie jesteśmy pod prawem, ale jesteśmy pod łaską. I rozumieją to w ten sposób, że prawo w ogóle zostało, nas nie dotyczy, a nas dotyczy teraz łaska. Czyli krótko mówiąc, łaska nas dotyczy, a więc hulaj dusza, piekła nie ma prawie, że.
Ale tak uważa, wcale nie się, że to jest tak, że hulaj dusza, piekła
nie ma. Nie, ja to mówię, że tak powiem, w cudzysłowie, ponieważ akurat tak się składa, że w większości ci ludzie, którzy uważają, że nie są pod prawem, ale pod łaską, to oni jakoś żyją...
Poza prawem.
No właśnie, oni żyją w sposób, który...
Naprawdę idą na sąd.
No... No nie jest godny Pana na przykład, nie? I uważają, że wszystko jest w porządku. I bardzo często w takich miejscach objawia się brak bojaźni Bożej.
Wciskają bardzo łatwo Ewangelię zastąpienia.
Tak, właśnie, to jest coś takiego, że oni się z Bogiem zaprzyjaźnili, w związku z tym klepią Pana Boga po ramieniu, spoufalają się z Nim. I ten Jezus to jest właśnie taki cool, taki fajny jest, nie? I to niestety jest problem. Tymczasem, jeżeli byśmy popatrzyli na stwierdzenie, że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską, czyli hiponomon hipoharis, a to jest zdanie z listu do Rzymian, to być pod prawem oznaczało być uzależnionym od prawa. A być pod łaską oznacza być uzależnionym od łaski. Prawda? Czyli tak jak prawo kiedyś dla ludzi legalistycznych było uzależniające i dla nich wszystko podporządkowywali prawu, tak w tej chwili dla nas łaska. My jesteśmy od łaski uzależnieni i właściwie tak naprawdę wszystko łasce powinniśmy podporządkować. Prawda? Prawo zostało nam dane w ramach łaski. Łaska za łaską. W związku z tym powinniśmy docenić to, cośmy od Boga dostali. I jeżeli uzależnieni jesteśmy od łaski, to znaczy, że tym bardziej powinniśmy całą naszą nadzieję położyć w czym? W łasce. Słucham?
Nie.
No dobrze, no jeżeli coś...
Nie chcę. Wszystkim szefom trzeba okazać łaskę. Też jestem szefem.
Czyli Bóg chce nam okazywać łaskę i my tak naprawdę, jeżeli tylko będziemy pokładać naszą nadzieję w tej łasce, to On nam pozwoli przejść aż do końca. Pozwoli nam przestrzegać przykazań z miłości do Niego i pozwoli nam również się uświęcać, dlatego że będziemy pokładać łaskę w Nim. I dlatego właśnie, jeżeli ktoś ma problem z grzechem, czyli wszyscy z nas, każdy z nas ma problem z grzechem, nie? To osobą, do której idziemy, jest Pan i prosimy Go o łaskę. Prosimy Go o łaskę.
A nie o wypełnienie prawa.
No, jak gdyby chciał wypełnić prawo, to by nas nie było.
I to jest też łaska.
I to jest też łaska, że On tego nie robi.
Że nie możemy nawet wypełnić tego.
No, prawo zostało wypełnione przez kogoś, kto umarł za nas w naszym imieniu. No nie? Czyli można powiedzieć tak, że właściwie przed Bogiem wyglądamy tak, jakbyśmy wypełnili prawo, bo jesteśmy w Chrystusie. Prawda? Jego sprawiedliwość została nam w końcu przypisana. Pana Jezusa. Jego grzech został, znaczy nasz grzech został przypisany Jemu. I dlatego umarł na krzyżu, biorąc grzech świata na siebie, prawda? Więc łaska, ale łaska jest czymś, co służy ku pomocy w stosownej porze. Łaska jest czymś, co służy ku pomocy w stosownej porze, a nie czymś, co robi coś za nas. Czyli jeżeli w liście do Hebrajczyków czytamy na przykład, że mamy, i to przeczytajmy, to jest 4 rozdział, werset 15, przy Hebrajczyków. Hebrajczyków 4:15, z tego co pamiętam. Przystąpmy tedy, dlaczego tedy? No wtedy to wypadałoby poprzednie zdanie przeczytać. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Łaskę ku pomocy w stosownej porze. Łaska nie jest kluczykiem, który nas nakręca. Łaska jest nam dana ku pomocy w stosownej porze. My ją możemy wykorzystać, albo możemy ją odrzucić. Dlatego, że Bożą łaskę wielu ludzi wykorzystywało albo odrzucało. Nasza wola, nasza sprawa. Ale jeśli chcemy żyć w sposób taki, jaki Bogu się podoba, to idziemy do Pana Boga i po prostu z ufną odwagą przystępujemy do tronu łaski. Z ufną odwagą, dlatego że ten, który nas słyszy, on nas rozumie. On nas rozumie. To nie jest tak, że my przystępujemy z tą odwagą i z tą ufnością do kogoś, kto kompletnie nie ma zielonego pojęcia, jak się tu żyje. Czyli do jakiegoś Boga, który kompletnie nie wie, nie zna realiów. On zna realia. I wie doskonale, jak tu jest. Łaskę otrzymamy w stosownej porze i jeżeli będziemy na niej polegać, to wtedy będziemy mogli być posłuszni. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie wiem, czy zauważyliście, czy macie to w swoim życiu, ale w momencie, kiedy przychodzi pokusa, istnieje coś takiego jak okno decyzji. Jest taki czas, jest taki błysk, jest taki moment. Czy zdajemy sobie wtedy sprawę, że do nas należy decyzja, co zrobimy? Nie dlatego, że do nas należy moc, tylko że do nas należy decyzja. I jeżeli polegamy na łasce, to znaczy, że Bóg mówi tak: masz, daję ci moc. Nie dlatego, że moc należy do nas, to jest Boża moc. Udzielam ci, o, można powiedzieć tak, udzielam mocy, możesz z niej skorzystać albo nie. I masz moment, okno, na decyzję. Ty decydujesz teraz. Ty decydujesz, co otworzysz w internecie, ty decydujesz, co zobaczysz w telewizji. Ty decydujesz, czy na przykład na jakąś propozycję zareagujesz od kogoś tam, tak albo nie. I to jest ważne, żeby sobie też to uświadomić, że jest taki czas, że Bóg nam go daje. To nie jest tak, że my jesteśmy miotani i nie jest taka, nie ma takiej możliwości, żeby zareagować inaczej. Jest taki fragment w Filipian, liście do Filipian, Filipian 2:12. Albowiem... 2:12-13. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. To, że Bóg sprawia w nas chcenie, to jeszcze nie oznacza, że my podejmiemy takie czy inne decyzje. To, że Bóg daje nam możliwość wykonania, czy moc do wykonania, to też jest kwestia tego, czy my skorzystamy, czy nie skorzystamy.
Czyli posłuszeństwo.
Czyli posłuszeństwo.
Prowadzi do uświęcenia.
Dokładnie. Między tym, co Bóg nam daje w Duchu Świętym jako chcenie, czyli pragnienia, posłuszeństwa Bogu, a tym, że Bóg nam daje moc do realizacji, istnieje okno naszej woli, naszej współpracy, czyli współpracy z łaską. I teraz, jeżeli tak jest, że w ogóle Bóg nam daje coś takiego, jak możliwość współpracy z Nim, jeżeli Bóg nam, od Niego pochodzi takie coś jak wolna wola, to sam fakt, że my możemy zadecydować, wcale nie oznacza, że możemy się chlubić czymkolwiek. Bo to jest od Niego. To jest od Niego. Myśmy tego sami z siebie nie wyprodukowali, że możemy się zdecydować na coś. I teraz, jeżeli rzeczywiście pokładamy nadzieję w łasce, to nie będziemy kierować się pożądliwościami, jakie poprzednio nami władały w czasie nieświadomości naszej. to nie oznacza, że nie będziemy w ogóle nigdy. To po prostu jest ogólny, pewien ogólny, nie wiem, zarys, czy takie postanowienie, czy pragnienie, żeby się tym nie kierować. I teraz przejdźmy do drugiego listu Piotra, na początek. I od trzeciego wersetu przeczytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Jeszcze raz przeczytam. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Czyli tak, dostaliśmy wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. W jaki sposób my możemy z tego korzystać? I przyjąć ten dar w ogóle. Przez poznanie Tego, który nas powołał. Czyli jeżeli nie poznam Jezusa, to ja nie będę mógł korzystać w ogóle z tego daru. Z tego, że Bóg chce mi dać w swojej łasce wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, przyjmuję przez poznanie Jezusa. Nie poznaję Jezusa? Nie mam. Po prostu nie jestem w stanie tak żyć. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Ja mam pytanie. Tu jest napisane tak. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice? Co to są za obietnice? Budźcie się teraz. Muszę zadać pytanie, żeby się dowiedzieć. Pierwszy Piotra... Nie, drugi Piotra. Pierwszy rozdział, werset czwarty. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie mogli stać się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jakie to są obietnice?
Nie grzeszyć, wieczność z nim spędzić.
A te obietnice, przez te obietnice staliśmy się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
No ale to chodzi o tych, o których mówił wcześniej Piotr, że zostaliśmy wyposażeni i wszystko. To jest obietnica.
Aha.
Aha. To uzdalnia nas do tego, żeby do zwycięstwa krótko. Daje nam tą.
No i tam jest jeszcze napisane o to, że przez te obietnice staliśmy się uczestnikami boskiej natury.
Boskiej natury i jakby uchronieni zostaliśmy przed mocą pożądliwości, czy jakoś tak.
Aha, tak, tak.
No właśnie.
Czyli były jakieś obietnice, które dzięki tym obietnicom, które przyjęliśmy, staliśmy się uczestnikami boskiej natury i dzięki temu unikamy skażenia, jakie wiąże ze sobą, czy wiedzie za sobą pożądliwość. Prawda? Była obietnica Nowego Przymierza, tak? Zgadza się? Była obietnica Nowego Przymierza i oprócz tej obietnicy, że Bóg prawo swoje będzie na sercach wypisywał, to tam jeszcze było napisane oprócz tego w Ezechielu na przykład, że dam im nowe serce. Prawda? Mięsiste zamiast kamiennego. Jeżeli Bóg nam daje nowe serce, to znaczy, że rodzimy się na nowo. W związku z tym to, co jest tu napisane, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, to jest dokładnie to, że Duch Święty w nas mieszka. Prawda? I dzięki temu, że zrodziliśmy się z Ducha, to możemy uniknąć skażenia, jakie pociąga za sobą pożądliwość. Zgadza się? Dlatego, że na świecie jest skażenie. Na świecie króluje pożądliwość. Natomiast nam został dany Duch Święty, który tej pożądliwości nienawidzi, bo jest święty. On w nas mieszka. W związku z tym on powoduje, że w momencie, kiedy jest jakiś problem z pokusą, to on zaczyna mówić. I to jest jeszcze jeden taki, nie wiem, jakaś tam metoda, czy sposób, jaki Pan Bóg pomaga nam, żebyśmy mogli żyć w świętości. Bo obróciliśmy się ku Niemu. W związku z tym, jeżeli na przykład On będzie sam mówił i On chce, żebyśmy przestrzegali przykazań. On chce, żebyśmy się uświęcali. W związku z tym Duch, który mieszka w nas, będzie nas prowadził, będzie do nas mówił. On będzie nas wprowadzał we wszelką prawdę, zauważcie nawet. Duch wprowadza we wszelką prawdę. I nie chodzi tylko o prawdę teologiczną, bo Duch wprowadza nas we wszelką prawdę o nas. Wszelka prawda to jest. Dlatego, że jest napisane, że Bóg miłuje prawdę schowaną na dnie duszy. To jest w psalmie, 50 chyba pierwszy. On nam pokazuje prawdę o nas. Jeżeli On nam pokazuje prawdę o nas, to wtedy my możemy chodzić w światłości, bo będziemy mogli wyznać grzech na przykład i będziemy mogli zostać oczyszczeni. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 5 do 9, prawda? Przychodzimy do Boga, jesteśmy oczyszczani.
Jego krew nas oczyszcza z wszelkiego grzechu.
Dokładnie.
I przez to mamy współudział z Nim.
Dokładnie. Pod warunkiem, że jeżeli On nam pokazuje prawdę, to my się od tego nie odwracamy i nie udajemy, że jesteśmy w porządku. Bo On nam mówi, nie jest w porządku. A Jan mówi, jeżeli udajesz, że jest w porządku, chociaż nie jest, to żyjesz w ciemności, chodzisz w ciemności. I to jest niebezpieczne. No i teraz dalej mamy coś takiego, że skoro mamy to wszystko, to znaczy są te obietnice, staliśmy zrodzeni z Ducha, to właśnie dlatego, od 5 wersetu, właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. No i to jest ciekawe, nie? Że właśnie dlatego, co Bóg nam dał, my mamy dołożyć starań. Czyli my ze swojej strony musimy zrobić coś takiego, żeby Pan Bóg mógł, tak jak jest napisane zresztą, współdziała ze wszystkimi ku dobremu, tak? Tymi, którzy Go miłują. Czyli musi być coś takiego jak współpraca. Z łaską się współpracuje. Łaska nie działa za nas, tylko dla nas. I my musimy wyciągnąć rękę, żeby Bóg tą łaskę nam dał i żeby On tą łaskę, żeby ta łaska działała tak, jak trzeba. No, i dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem. To jest tak, jakbyśmy znowu coś budowali. Od fundamentu, tak? Wiara to jest coś, co przychodzi pierwsze. Bośmy uwierzyli. Teraz wiarę należy uzupełniać cnotą, czyli cnota to jest sprawiedliwość inaczej, prawda? To są cechy sprawiedliwości. Inaczej cechy cnoty. Dawniej się mówiło w polskim języku, że ktoś jest cnotliwy, nie? Potem to zostało trochę wypaczone, ale tak, to są pozytywne cechy człowieka sprawiedliwego. Nawet gdzieś tam w filozofii jakieś tam cnoty są wymieniane, nie? Ale to już osobna historia. W każdym razie człowiek, który uwierzył, uzupełnia tą wiarę czym? Tym, co Jakub pisał. Uczynkami. Sprawiedliwymi uczynkami. Teraz, jeżeli jest człowiekiem sprawiedliwym, jeżeli czyni sprawiedliwość, jeżeli jest cnota w nim, czyli żyje w sposób taki, jakiego Bóg się spodziewa, mając już tą wiarę, no to niech uzupełnia to poznaniem. Zauważcie, jak wiele osób chciałoby uzupełniać wiarę poznaniem bez cnotliwości. Bo to jest takie łatwe. Mam wiarę i od razu chcę wielkiego poznania. I nie wiem, będę prorokował, będę nie wiadomo co. Ale Bóg mówi, spokojnie. Najpierw trzeba budować. Zacząć normalnie żyć. Czyli dzień w dzień.
Budowanie charakteru.
Budowanie charakteru.
Jezusowego.
Dlatego najpierw są owoce, najpierw jest owoc, a dopiero potem będziemy mówić o darach. A za wcześnie się mówi o... Tak. A dary, prawda? Owszem, Pan Bóg może użyć każdego, kogo będzie chciał. Ale jeżeli chodzi o taki normalny wzrost w życiu, to kwestia charakteru jest ważna. Dlatego, że to jest coś, co w nas zostanie. Dary to jest coś takiego, co jest narzędziem do czegoś. Natomiast to, co w nas będzie budowane, w sensie cnót, to jest przemiana naszego charakteru na wzór Pana Jezusa. Z tego zostaniemy rozliczeni.
Dary są łaski, czyli niezależne od nas, od Boga. Natomiast proces uświęcenia, tych zdobywania tych cnót, to jest to, zależy od nas.
We współpracy tak? z Bogiem. Tak? Sami nie zrobimy
tak,
oczywiście,
tak, ale
prawda?
Od nas zależy, od naszego pragnienia i
tak,
zgody.
Dokładnie.
Czyli to jest nasza robota.
No,
pozwolić się przemieniać.
To jest, tak, tu jest napisane, nie? Dołóżcie wszelkich starań.
Po chłopsku, nie?
Po chłopsku. Dołóżcie wszelkich starań. Macie łaskę, teraz wy wyjdźcie na przeciw. Wykorzystujcie. Jeżeli już mamy wiarę, jeżeli jest tak, że przemienione jest nasze życie, przemieniane, bo ono do końca nigdy nie będzie przemienione, ale przemieniane jest nasze życie, jeżeli Bóg nam daje poznanie, to jeżeli już to poznanie mamy, mamy wiarę, mamy tam, uwierzyliśmy, nasz charakter jest przemieniany, Bóg nam daje poznanie, to teraz poznanie uzupełnicie powściągliwością. A to jest bardzo trudne czasem. Bo dużo łatwiej jest mieć poznanie, dużo łatwiej jest mieć poznanie i nie mieć powściągliwości. I bardzo dużo rzeczy w Kościele niestety jest psutych przez to, że ktoś ma poznanie, a nie ma powściągliwości. Bo będzie gonił, będzie biegał, będzie się chwalił, będzie się puszył i naprawdę są problemy. Dlatego jest napisane właśnie tak. Poznanie masz, uzupełnij powściągliwością. Paweł w liście do Koryntian, nie, do Koryntian, tak, w 12 rozdziale czy 14 mówi coś takiego, że duchy proroków są poddane prorokom. Prawda? Czyli prorok nie musi od razu lecieć, jeżeli na przykład ma proroctwo, bo Bóg mówi, możesz poczekać. To nie musi tak być, że lecisz od razu. Nie? Poznanie powściągliwością. Dalej, powściągliwość wytrwaniem. Bardzo często w listach widzimy coś takiego, że ktoś tam jest wypróbowany. Wypróbowany, czyli wytrwały. Jeżeli człowiek jest powściągliwy, to czasem musi wytrwać w tej powściągliwości. I naprawdę ludzie, którzy byli na przykład bardzo cenieni i któremu coś tam powierzano, to mowa była o ludziach, którzy są wypróbowani. Paweł mówi, że on na przykład nie będzie tam kasy komu, byle komu powierzał, tylko albo Tytusowi, albo tam komuś innemu, bo on jest wypróbowany. A wypróbowany to znaczy, że już niejedno przeszedł. Po prostu. I to też wymaga czasu. On się sprawdził. I dopiero teraz wytrwanie, jeżeli tak, to wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. I no, dobrze by było sobie kiedyś tam wziąć i jeszcze raz to wszystko poczytać, jak to po kolei jest. Że jedno jest drugim uzupełniane po kolei. Dopiero wtedy nabiera to jakiegoś takiego kształtu, który powoduje, że człowiek jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, rozwinięty w Bogu, nie? Że on ma te cechy, które Pan Bóg się spodziewa. Braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Także warto się nad tym zastanowić, tym co było wcześniej, żeby nie być bezczynnym i bezużytecznym. Bo może się tak okazać, że my po prostu chcemy tego, a nie chcemy tamtego. Owszem, wierzę, mam ochotę na nie wiem, mam ochotę na to, a nie mam ochoty na tamto. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli tak, to dobrze by było, żeby ten pakiet był, bo inaczej możemy pozostać bezczynni i bezużyteczni w poznaniu. Pan Jezus miał to wszystko. Bez tego, jeżeli poznajemy Jego, to no, to są cechy, które jeżeli mamy się przemieniać na obraz Jego, to będą po prostu potrzebne. Natomiast, jeżeli tych cech ktoś nie ma, 9 werset, to jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. To jest niestety taki symptom, czy jakby to powiedzieć, objaw objaw takiego chrześcijaństwa w krótkich spodenkach. Ludzie, którzy nigdy nie wyrastają z krótkich spodenek chrześcijańskich, to znaczy oni tak naprawdę nie chcą tego, co wydaje im się trudne.
Nie chcą dorosnąć.
Nie chcą dorosnąć. Nie chcą tego, co wymaga na przykład czasu.
Ciągle wypisów.
No bo tak naprawdę wygodnie jest. Na przykład wygodnie jest chcieć tylko poznania. Wygodnie jest ćwiczyć wiarę, to ćwiczą różnie, na różny sposób, nie? bardzo by chcieli mieć poznanie, ale już jeżeli chodzi o sprawiedliwe życie, jeżeli chodzi o powściągliwość, jeżeli chodzi o wytrwanie, no to jest gorzej. I trzeba się liczyć z tym, że jeżeli mamy wyrosnąć z krótkich spodenek, to te cechy będą konieczne. Dlatego, że jeżeli ich nie będzie, to znaczy, że jesteśmy po prostu krótkowzroczni. Nasze chrześcijaństwo jest krótkoterminowe. I jeżeli tu jest napisane, że w takim razie, jeżeli ktoś ich nie ma, to jest ślepy i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów, to jest bardzo poważna sprawa. Bo zostaliśmy oczyszczeni z dawniejszych naszych grzechów nie po to, żeby tych rzeczy nie mieć, albo żeby wybierać sobie cokolwiek, tylko po to, żeby je mieć. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli... Tak, dokładnie. I korzystać z tego. Bo Bóg nie uczynił tego dla nas po to, żebyśmy na przykład schowali sobie to do torby i żebyśmy się tym cieszyli. Tylko żebyśmy się tym dzielili, żebyśmy w tym wzrastali i żebyśmy to pomnożali. Tak jest. Dokładnie. A to nie jest rzecz, która trwa chwilkę.
Ósmy werset w innym tłumaczeniu brzmi: abyście byli jałowi i bezowocni.
No właśnie.
Dwa mocne wyrazy. Mm-hmm. Jeżeli tego nie chcemy, to jesteśmy bezowocni i jesteśmy jałowi.
Dlatego właśnie dobrze jest przyglądać się życiu. Dobrze jest stawiać w ogóle swoje życie w takim świetle i też w kościele na przykład mieć takie dobre zwyczaje. Nie już, nie szybko. Pokażemy życiem. Pokażemy tym, jak żyjesz na co dzień, jaki jesteś, jakie decyzje podejmujesz. Bez wielkiego gadania, ale żeby to miało jakąś treść. Więc jeżeli na przykład są sytuacje takie, że ktoś ma jakieś wielkie wizje, wielkie nie wiadomo co, bywają takie sytuacje w różnych kościołach, nie? Że koncentracja jest na ogromnej wizji czegoś ogromnego, a ludzie, którzy te wizje mają realizować, są po prostu niemowlętami i nie wyrastają od lat. To nie ma sensu. Ta wizja po prostu nie będzie wypełniona, o ile w ogóle została od Boga.
Nie jest od Boga, bo Bóg takiej wizji nie da, jeśli są dzieciaczki. No.
Przecież to za ciężkie dla nich.
Później diabeł coś buduje na tym.
Najczęściej diabeł buduje coś na tym tak. On przychodzi i jest pochlebcą. On przychodzi i powoduje, że ci ludzie, którzy jeszcze nie wyrośli z tych spodenek, oni się nadymają. I wtedy dzieje się coś takiego, co Paweł ostrzegał, że poznanie nadyma, a miłość buduje. I ci ludzie, którzy są pełni poznania, zaczynają być tak nadęci.
Poznaniacy mają odczuwać.
Zaczynają być tak nadęci, że tak naprawdę nie mają, nie robią tego, o czym tu Piotr pisze. Zapominają o tym w ogóle.
Ale jest też druga strona, prawda? Czyli takie nadmierne uniżanie się. Tu też Paweł pisze o tym.
A to on mówi o oddawaniu czci aniołom i o tym, żeby się nie uniżać w sposób cielesny.
No właśnie.
To znaczy, bo on tam mówi o tym, żeby nie...
Fałszywa pokora.
Żeby... W takich sprawach prawa legalistycznego nie dawać się nikomu krępować. Bo są ludzie, którzy prawo dalej traktują na sposób cielesny i legalistyczny. I to jest w liście do Kolosan w drugim rozdziale. Jeżeli przyjdą do was tacy ludzie, którzy tak traktują prawo i powiedzą wam, nie wolno wam tego, nie wolno wam tamtego, bo tak mówi prawo i jeżeli będziecie postępować tak, a nie inaczej, to osiągniecie zbawienie albo nie wiem, inne będą mieli motywacje, no to Paweł mówi, to się im nie poddawajcie, bo czasami są ludzie, którzy cieleśnie się uniżają i oni tak naprawdę chcą sami taki własny model pobożności tworzyć, ascetycznej na przykład, nie? Im się wydaje, że jeżeli będą unikać tego czy tamtego, to oni są bardziej święci przez samo unikanie
nie
tego.
Nie jest to powściągliwość, tylko jest to taka odwrotna.
Dokładnie. To jest cielesne. Jest to napisane dokładnie tam, że oni się pysznią cielesnym usposobieniem swoim.
Czyli jest pycha i tak.
Tak. No. To jest człowiek, który jest religijny, I on się pyszni swoją religijnością. Nic poza tym. No i ostatni z tych wersetów. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bardzo interesujące, dlatego że jest takie wejście, które jest po prostu przed nami najwyraźniej.
Brama ciasna staje się szeroka.
Brama była na początku, nie? Wejdźcie przez ciasną bramę. No i teraz mamy jedną bramę na początku. Wygląda na to, z tego co tu jest napisane, że wejście do wiekuistego królestwa jest przed nami, bo będziemy je mieli otwarte dopiero ewentualnie. A między jedną bramą a drugą jest droga. No i ta droga, jak jest napisane w Ewangelii, jest wąska. A jak nią iść, no to Paweł akurat, między innymi Paweł tutaj pisze. Czyli jeżeli się już zwracamy do Boga, to po to właśnie, żeby to wszystko wykorzystywać. Po to, żeby tak żyć, po to, żeby korzystać z łaski i mieć w pamięci, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Czy są pytania i czy na razie wszystko jest jasne? Nie ma pytań? Wszystko jasne, tak? Czy macie może albo w pamięci, albo z własnych przy jakichś tam przykładów ewentualnie jakieś błędy, które należałoby omówić w tej kwestii? Bo bywa tak, jak mówiliśmy, że ktoś nam coś po prostu źle powie, albo usłyszymy coś na początku źle i potem już jest tylko i gorzej. I są rzeczywiście różne są teorie dzisiaj i mówi się różne rzeczy na te tematy. Więc jeżeli możemy przy okazji to omówić, to możemy. Czy dla osób, które były w Kościele katolickim, wszystko jest jasne?
Jasne.
I sakrament.
Ostatnio nie poruszałem żadnych drażliwych tematów, ale...
Sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski, tak?
Nie tak.
Łaski.
Ja to nie wiem.
I Pan Bóg mówi tak, przez apostoła Piotra mówi: połóżcie całą swoją nadzieję w łasce, a nie w sakramencie. Nie w widzialnym znaku tej łaski, tylko w łasce. Bo macie bezpośredni dostęp. Tak? Bez żadnych pośredników macie dostęp do Boga. I nawet jest napisane, żebyście przystąpili z ufnością do tronu łaski. Czyli nie do kogoś, kto was przed ten tron doprowadzi, czyli nie do pośrednika, tylko do tronu łaski.
Ja mam pytanie, Krzysztof. Czy do ciebie ksiądz przychodzi z kolędą?
Już nie. Ale wiesz, u nas się księża tam... U nas się dosyć zmieniali ci księża. I ostatnio... Nie, ostatnio chciał, tylko że akurat w taki sobie wybierają dni, że po prostu albo nas nie ma, albo nie mamy czasu, bo ja nie widzę przeszkód. Chyba się nawet zmienił ten cały proboszcz tam, bo jeden u nas kiedyś był. Jak mieliśmy akurat czas, no to przyszedł sobie do nas i porozmawialiśmy, dostał herbatę. Odprężył się troszeczkę w tym sensie, że nie musiał niczym machać ani nic tam robić i spokojnie było.